Witam Państwa. Dzisiaj moim gościem jest profesor Dariusz Rogut, dyrektor działu Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam Państwa serdecznie.
Gościmy pana, ponieważ dzisiaj obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Oczywiście każdorazowo 1 marca taki dzień jest obchodzony. Dlaczego żołnierze wyklęci?
Panie redaktorze, to pojęcie, czy żołnierzy wyklęci, czy teraz też stosowane równolegle tak naprawdę pojęcie żołnierzy niezłomnych, jest związane z tym, iż po wojnie, a więc już od momentu rozpoczęcia okupacji sowieckiej, podziemie niepodległościowe podjęło walkę zbrojną z okupantem sowieckim i komunistycznymi kolaborantami. Ale tą walkę w dużym stopniu te oddziały wojskowe i nasze partyzanckie przegrały. Zostali fizycznie zlikwidowani większości nasi partyzanci czy dowódcy tych oddziałów zbrojnych i przez lata tak naprawdę pamięć o nich miała być całkowicie usunięta z naszej świadomości, ze świadomości społecznej. Stąd mieli być tak ogólnie, można rzec, jakby wyklęci z naszej historii, przemilczani, zapomniani.
To nawet jest... grobów ich nie można było znaleźć.
Dokładnie i to jest też z tym związane, a więc mieli być całkowicie wyrugowani z tej naszej świadomości, mieli być nawet pozbawieni grobów, a więc tego godziwego pochówku. Tych grobów niestety do dnia dzisiejszego wciąż poszukujemy. I trudno jest podejmować te działania, bo niestety po tylu latach i świadków już nie ma tamtych tragicznych dni, ale przede wszystkim te miejsca są odkrywane. Trzeba podkreślić, dzięki naszej pracy i pana profesora Szwagrzyka wciąż są odkrywane, ale nie mamy tych wszystkich odnalezionych bohaterów, których byśmy sobie życzyli.
Wygląda na to, że straciliśmy pierwsze lata po zmianie systemu, dlatego że ci zbrodniarze jeszcze funkcjonowali, żyli, dostawali emerytury.
No niestety, ma pan rację, panie dyrektorze. My po 90 roku popełniliśmy olbrzymie zaniechania, bym powiedział, na poziomie państwowym przede wszystkim. Ja tutaj nie mówię o działalności społecznej, bo ona była bardzo aktywna, zaczęto mówić o tych partyzantach, przypominać te postacie, a one były wyjątkowe częstokroć, ponieważ byli to oficerowie przedwojenni albo przedwojenni oficerowie rezerwy, którzy tą wojnę, czy tą walkę kontynuowali, ale wtedy żyli zbrodniarze, żyli oficerowie śledczy, którzy brutalnie przesłuchiwali członków podziemia, bo przecież znamy te metody, które oczywiście to były dobrą szkołą sowiecką przygotowane, a więc torturami fizycznymi i torturami psychicznymi. Tak więc w tym momencie można rzec, że faktycznie oni sobie spokojnie żyli, mając bardzo wysokie emerytury, ktoś by powiedział, że bardzo przyzwoite nawet, ale no i niestety to była rzeczywistość III Rzeczypospolitej, tak więc tutaj gloryfikowaliśmy bardzo często tych oficerów, no, mieliśmy nawet przypadki przecież pogrzebów tutaj z pocztami wojskowymi, z ceremonii.
Wojskową.
Tak, wojskową jak najbardziej dla zbrodniarzy wojennych, dla zbrodniarzy komunistycznych. Niestety też mieliśmy taką kartę po 90 roku.
Szans po zdradzie Zachodu na wygraną raczej nie było. To znaczy ci żołnierze do końca tego nie wiedzieli, bo byli w lesie odcięci od informacji, ale dowódcy jakby prawdę znali niestety.
Panie redaktorze, to nie było do końca tak, jak pan mówi. Ja nie mogę się z tym zgodzić, bo to, co pan mówi, to jest takie przekonanie wynikające z pana wiedzy, doświadczenia i tego, co my dziś wiemy.
To prawda, że oni wówczas nie byli doinformowani, tak jak my dzisiaj, czy powiedzmy nawet 20-30 lat później.
Oni mieli prawo wierzyć, panie redaktorze, że wciąż możemy być niepodległym państwem, bo oni przez tyle lat okupacji niemieckiej i sowieckiej, oni o tą wolną Polskę walczyli. I mieli prawo wierzyć, że po pierwsze Zachód im pomoże, wciąż nam, znaczy im jako Polakom, jako państwu polskiemu, że nas nie zdradzi i nie mogli nawet wtedy, kiedy już państwa zachodnie uznały państwo czy rząd komunistyczny, ale oni nie mogli się z tym pogodzić, tak po prostu moralnie, że komuniści czy przy pomocy sowieckich bagnetów tą władzę przejmują. Ja tutaj podaję przykład kapitana Sojczyńskiego Warszyca, nauczyciela spod Żejowic, syna chłopa, który w prasie, którą on wydawał w 1945-1946 roku, podkreślał, czym jest komunizm w Polsce, kto przejął władzę. On znał bardzo wielu tych ludzi, którzy w Radomszczańskim czy w samym mieście Radomsku przejęli tą władzę. On nic nie mógł się pogodzić, że ci, którzy byli przed wojną na przykład złodziejami, o czym pisze, nagle są włodarzami miasta. Gdzie oni byli w czasie okupacji niemieckiej? Z kim oni walczyli? Co oni robili? Jego żołnierze, żołnierze Armii Krajowej ginęli za wolną, niepodległą Polskę i on miałby poddać się po prostu, tak złożyć broń? To nie byłoby honorowo. On pisał często o honorze, tak? O honorze żołnierza polskiego, o honorze żołnierza Armii Krajowej. Dlatego walczyli.
No dzisiaj mamy chociażby przykład tego, co dzieje się na wschodzie, czyli Wyspa Węży, gdzie 15 czy 20 żołnierzy ukraińskich nie poddało się. Tak było także po II wojnie światowej w Polsce.
Myślę, że tak, że to jest podobna była sytuacja, ponieważ żołnierze polscy, żołnierzy podziemia mieli świadomość już troszeczkę w następnych latach.
Później,
tak?
Szczególnie po sfałszowanych wyborach.
Tak, po 1947 roku, kiedy sfałszowano wybory, że komuniści władzy nie oddadzą, że Sowieci z Polski nigdy nie wyjdą i to będzie już utrwalana ta okupacja. Ale jest pytanie, jaki mieli wybór? Mieli się poddać znów komunistom i dać się zabić tak po prostu?
Tym bardziej, że te amnestie były oszustwem. Większość z tych żołnierzy trafiała do więzienia, niektórzy byli zabijani.
Ale oczywiście, amnestie były tylko po to, żeby rozbić w środowisko konspiracyjne.
Wyciągnąć ich z lasu.
Dokładnie, wyciągnąć ich z lasu, poznać struktury, poznać pseudonimy, poznać sieć konspiracyjną, drogi komunikacji z Zachodem, bo proszę pamiętać, że zaraz tuż po wojnie, po oficjalnym zakończeniu II wojny światowej, szlaki komunikacyjne były w miarę dostępne dla kurierów podziemia. Przecież były transporty PCK,
no,
były
Witold nawroty. Witold Pilecki wrócił do Polski.
Oczywiście, Witold Pilecki, wybitna tak naprawdę również łączniczka wcześniej Armii Krajowej, jak chociażby Helena Sadowska, pseudonim Robert, która współpracowała z generałem Andersem i II Korpusem. Chodziło o to, żeby również była komunikacja i przekazywanie informacji z Polski, która była kupowana na zachód, żeby środowisko polskie, rząd polski w dalszym ciągu funkcjonujący wiedział, co się dzieje w Polsce, a co się działo. Masowe represje, masowe wywózki, masowe aresztowania, dziesiątki tysięcy więźniów politycznych w komunistycznych więzieniach, wyroki śmierci na działaczy niepodległościowych. Na co mieliśmy się zgodzić albo na co mieliśmy czekać?
Mówił pan o konspiracyjnym Wojsku Polskim i generale Warszycu, ale były jeszcze inne struktury w naszym regionie, w województwie.
Pierwszą, panie redaktorze, podziemną antykomunistyczną organizacją, która nie złożyła broni, kontynuowała walkę z nowym okupantem, był Ruch Oporu Armii Krajowej, utworzony przez majora Adama Trybusa pseudonim Gaj. Zresztą związanego ściśle z Piotrkowem, również po tym, kiedy był już wyszedł z więzienia stanowiskiego, wybitnym nauczycielu późniejszym i społeczniku piotrkowskim, ale to był oficer Kedywu, który w 1945 roku w marcu spotkał się ze swoimi żołnierzami.
Już po rozwiązaniu Armii Krajowej.
Po rozwiązaniu oczywiście Armii Krajowej, kiedy zorientował się, jak są aresztowani jego dowódcy, spotkał się z podporucznikiem wtedy Aleksandrem Arkuszyńskim Majem i zapytał: panowie, czy my mamy dać się powyżynać jak barany? Wszyscy żołnierze jego powiedzieli: nie, panie majorze.
No, czyli odpowiedź na pytanie, które zadałem wcześniej. Niestety czas nas goni. Musimy zatem kończyć. Profesor Dariusz Rogut, dyrektor oddziału IMPN w Łodzi, był naszym gościem.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.